Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół zabiega o pokój w Syrii i z nadzieją patrzy na polityczne zmiany w świecie arabskim.
Misjonarze w Demokratycznej Republice Konga apelują o modlitwę i pomoc dla ofiar wojny domowej.
W Warszawie zaprezentowano program Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji.
17 lipca witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
Wzywamy wszystkie strony konfliktu, aby zgodziły się usiąść przy jednym stole i tam się skonfrontowały. Dzięki temu unikniemy dalszej przemocy, śmierci, morderstw i masakr, które od pewnego czasu broczą krwią nasz kraj, powiedział w wywiadzie dla agencji Fides ojciec Romualdo Fernandez.
Dyrektor Centrum Ekumenicznego Tabalech w Damaszku i rektor Sanktuarium Nawrócenia Świętego Pawła podkreślił, że Syria potrzebuje przede wszystkim dialogu, a nie broni. Dodał także, że jeśli międzynarodowe mocarstwa nadal będą dostarczać broń i finansować różne strony konfliktu, wojna się nie skończy, a liczba ofiar będzie nieustannie rosnąć.
Odnosząc się do ostatniej masakry w mieście Hama, w której straciło życie ponad 200 osób, franciszkanin powiedział, że dochodzą stamtąd sprzeczne informacje i że pierwszą jej ofiarą stała się prawda. Zakonnik podkreślił także, iż katoliccy duchowni pozostaną do końca z cierpiącą ludnością. Jako chrześcijanie jesteśmy otwarci na wszystkich naszych braci z wszystkich religii. Jako franciszkanie jesteśmy przy ludziach, którzy cierpią, tak chrześcijanach, jak i muzułmanach, i nigdy tego kraju nie opuścimy. Pozostaniemy w Syrii służąc Ewangelii. Byliśmy tutaj wczoraj, jesteśmy dziś i będziemy jutro w czasie pokoju i w czasie wojny, w czasie ciemności i w czasie światłości, stwierdził ojciec Fernandez.
Warto dodać, że Kościół w Syrii włącza się także w konkretne inicjatywy pokojowe. Chodzi na przykład o tzw. ruch Musallaha, czyli międzyreligijną grupę zabiegającą o pojednanie w kraju. Dzięki jej działaniom udało się wyprowadzić z ogarniętego walkami miasta Homs około 60 cywilów, przeważnie chrześcijan.
Wyniki wyborów w Libii i sukces liberałów odzwierciedlają nastroje społeczne w tym kraju oraz rzeczywistą wolę polityczną narodu. Takiego zdania jest wikariusz apostolski w Trypolisie. Biskup Giovanni Martinelli zaznacza, że choć nie obyło się bez incydentów w czasie głosowania, to wyniki wyborów dają nadzieję na znalezienie przez Libię politycznej równowagi i wyłonienie rządu zdolnego do sprawowania władzy. Zdaniem franciszkanina jest to ważne dla tamtejszego kościoła, bowiem składa się on z obcokrajowców. I choć cieszy się sympatią, a nawet stanowi pewien punkt odniesienia, nie uczestniczy w życiu politycznym kraju.
Także wszyscy chrześcijanie żyjący w Libii to obcokrajowcy, przede wszystkim Afroazjaci. Księża to Filipińczycy, Egipcjanie, Włosi. Kierujemy kościołem, który jest strukturą zagraniczną, choć naprawdę zaangażowaną na rzecz kraju, dzięki różnym dziełom społecznym, dzięki przyjaźni ze środowiskiem libijskim. A wolność religijna jest po trosze częścią tego arabsko-libijskiego świata. Zawsze szanowano tu Kościół, uznawano go za ważną rzeczywistość społeczną kraju, który ewoluował, był otwarty na dialog z chrześcijaństwem. A zatem mamy niezbędną wolność, by być obecni, by prowadzić dialog i by służyć temu narodowi, bo dzięki chrześcijanom Libijczycy mają zapewnioną obsługę szpitali i domów opieki. Ciesząc się tą wolnością, możemy spokojnie w dialogu służyć krajowi.
Po latach traktowania chrześcijan w Egipcie jako obywateli drugiej kategorii mogą oni spodziewać się teraz lepszej przyszłości. Taką opinię wyraził biskup Kyrylios William. Administrator katolickiego patriarchatu koptyjskiego żywi nadzieję, że nowy prezydent tego kraju, Mohamed Mursi, dotrzyma złożonych po wyborze obietnic i będzie sprawował rządy, traktując wszystkich jednakowo, bez względu na wyznawaną przez nich religię. W Egipcie wszyscy jesteśmy Egipcjanami, tak chrześcijanie, jak i muzułmanie. Prezydent obiecał nam, że Kopt i kobieta będą mianowani wiceprezydentami kraju, wskazał hierarcha.
Biskup wyjaśnił też, że mimo wszystko sytuacja egipskich chrześcijan i tak jest lepsza niż w wielu innych krajach regionu. Nie są oni prześladowani, a jedynie w wielu sytuacjach dyskryminowani. Dotyczy to na przykład zajmowania ważniejszych stanowisk w państwie.
Biskup William dodał także, że działalność Kościoła katolickiego jest w Egipcie bardzo wysoko ceniona, zwłaszcza na polu oświaty i edukacji. W Egipcie mamy 170 szkół katolickich. Wiele znaczących osób w tym kraju tam właśnie posyła swoje dzieci, chociaż nie są katolikami. To oznacza, że kiedy te dzieci dorosną i same będą rządzić krajem, będą też bardziej otwarte na relacje z nami, chrześcijanami, a także będą okazywać należny nam szacunek, dodał koptyjski hierarcha.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Mieszkańcy północnego Kiwu potrzebują nie tylko konkretnej pomocy humanitarnej i modlitewnej, ale również realnych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej. Kościół, na ile może, włącza się w proces pokojowy, ale sam nie jest w stanie zapobiec kolejnej wojnie w tym zapalnym zakątku Demokratycznej Republiki Konga.
Tymczasem rebelianci z nowego ugrupowania M23 od tygodni zbroją się i siłą wcielają w swe szeregi młodych mężczyzn. W poszukiwaniu żywności grabią też wioski i pola, przez które przechodzą. Dochodzi do masowych gwałtów. Kongijczycy opuszczają swe domostwa, chroniąc się w pobliżu kościołów, szpitali i szkół, gdzie liczą na pomoc misjonarzy. Szczególnie niebezpieczna sytuacja jest w okolicach Rutshuru, mówi pracujący w tym mieście Pallotyn ksiądz Wiesław Kantor.
Rutshuru jest zajęte przez nowy układ polityczny. Uchodźcy są w szkołach. Szpitale, w centrum zdrowia. Nie ma wielkiej możliwości, żeby ich nakarmić. No oczywiście kupujemy fasolę, ubrania, później chodzi o leczenie, to nawet za darmo się ich leczy. Kościół jest obecność, jest modlitwa. I wszystko średnio. Caritas, dyrektor Caritas mówi, że jeszcze jakaś pomoc przyjdzie z Europy, ale to trwa. Gdy chodzi o nas, no to nawet msza prymicyjna była. Właśnie gdzie front przyszedł. Poza ostrzałami są negocjacje, no nie wiadomo, jak to się zakończy. Bo nawet mówi się, że to może być początek do podziału kraju na dwie części.
Polscy misjonarze pracujący w północnym Kiwu apelują o modlitwę za pokój, a także o konkretną pomoc humanitarną dla mieszkańców tego regionu.
Ponad 10 tysięcy katolików diecezji Vinh na północy Wietnamu wzięło udział w niedzielnych manifestacjach w obronie wolności religijnej. Był to protest przeciw brutalnemu napadowi, jakiego ponad 500-osobowa grupa milicjantów i podpłaconych przez miejscowe władze chuliganów dokonała 2 tygodnie temu na stację misyjną w miejscowości Con Quong. Pobito tam dotkliwie wiernych i świętokradczo zdemolowano kaplicę. Był to już kolejny z serii ataków na to miejsce kultu zapoczątkowanych w listopadzie ubiegłego roku.
Marsze i demonstracje odbyły się w niedzielę w licznych miejscowościach diecezji Vinh, mimo upalnych temperatur i wysiłków podjętych przez władze, by zastraszyć katolików i przeszkodzić w zbieraniu się. W sobotę 3 samochody pancerne z uzbrojonymi ludźmi stacjonowały koło siedziby ordynariusza Vinh biskupa Pola Nguyen Thai Hopa. Milicja patrolowała miejscowości należące do diecezji, a grupy chuliganów otaczały kościoły. Z powodu blokady komunikacji publicznej tysiące katolików przemierzyło w nocy pieszo dziesiątki kilometrów, by dotrzeć do miejsc wyznaczonych na manifestacje. Odbyły się one na ogół pokojowo, jednak w miejscowości Bot Da milicjanci i chuligani czynnie przeszkodzili w sprawowaniu mszy. Demonstrujący nieśli flagi watykańskie i transparenty z napisami: wolność religijna jest prawem, jesteśmy gotowi bronić kościoła. Protestujemy przeciw zniszczeniu przez władze w Con Quong figury Matki Bożej.
Diecezja Vinh już przed tygodniem skierowała list do wszystkich biskupów Wietnamu z prośbą o solidarność z wiernymi doznającymi przemocy w Con Quong. Zapowiedziała niedzielne manifestacje, domagając się położenia kresu prześladowaniom, a także atakowaniu katolików w rządowych mediach.
Oficjalna modlitwa przyszłorocznego Światowego Dnia Młodzieży została zaprezentowana tysiącom młodych na czuwaniu modlitewnym w centrum Rio de Janeiro. Po uroczystej Eucharystii młodzież przeszła ulicami miasta do kościoła świętej Anny, gdzie odbyło się czuwanie młodych przed Najświętszym Sakramentem.
Arcybiskup Tempesta rozesłał do wszystkich biskupów Brazylii specjalne braterskie przesłanie wraz z tekstem oficjalnej modlitwy, sugerując, aby ta modlitwa była odmawiana podczas niedzielnych mszy świętych. Myśleć o Światowym Dniu Młodzieży to znaczy zastanawiać się nad najbliższą rzeczywistością, która będzie miała wielki wpływ na życie naszej młodzieży i całego kościoła w Brazylii. Dlatego też jesteśmy świadomi, że pewną drogą do tej rzeczywistości jest modlitwa. Wspomniane spotkanie może zaistnieć dzięki naszym modlitwom i permanentnemu oddaniu się Bogu, składając wszystkie nasze codzienne ofiary z miłości do Boga i w intencji owoców tego wydarzenia, mówił do tysięcy młodych arcybiskup Tempesta. Jak sami młodzi zauważyli, tutejsze media nie dostrzegły tego wielotysięcznego zgromadzenia, podczas którego z radością i spontanicznie młodzież wyrażała swoją wiarę i miłość do Chrystusa. Według młodych prawdziwa radość płynąca z głębokiej wiary nie jest tematem, który by zainteresował dzisiejsze media, ponieważ one poszukują tylko sensacji i skandali. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzisław Malczewski, Chrystusowiec.
Międzynarodowy Kongres Pueri Cantores zakończył się w hiszpańskiej Granadzie. Wzięło w nim udział 3000 młodych śpiewaków od 6 roku życia, należących do 80 chórów z 18 krajów świata, w tym z Polski.
Przez kilka dni na ulicach Granady można było zobaczyć małych chórzystów, m.in. z Francji, Niemiec, Włoch, Korei i Polski. Oprócz koncertów mogli zwiedzić miasto, a szczególnie arabską Alhambrę. Wszystkie chóry wzięły też udział w specjalnej modlitwie o pokój. Szczególnie uroczysty charakter miała msza na zakończenie kongresu, której przewodniczył w miejscowej katedrze arcybiskup Javier Martinez. Na zakończenie mszy 3000 Pueri Cantores zaśpiewało razem Alleluja Händla. Polskę reprezentowało kilka chórów. Poznański chór katedralny, który wziął udział w prestiżowym koncercie galowym podczas kongresu w Granadzie, Pueri Cantores Tarnowienses z Tarnowa, chór archidiecezjalnej szkoły muzycznej w Krakowie Pueri Cantores Krakowienses, chór Psalmodia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz chór Puelle Cantantes Plocenses z Płocka. Warto zauważyć, że przewodniczącym Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores jest Polak, ksiądz Robert Tyrała z Akademii Muzycznej w Krakowie. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dwie minuty dla Kaju.
W Warszawie przedstawiono cele i program pierwszego ogólnopolskiego kongresu nowej ewangelizacji. Odbędzie się on w Kostrzynie nad Odrą. Równolegle będzie się tam odbywać po raz 13 przystanek Jezus. Jak zaznacza przewodniczący zespołu Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji, biskup Grzegorz Ryś, ma to być nie tylko okazja do wielu konferencji, ale także przeżycie osobiste.
Żeby ci wszyscy, którzy są na kongresie, byli też ludźmi, którzy przeżywają wiarę, słuchają Słowa Bożego, nawracają się, spowiadają. I żeby to poprowadziło ich dalej do doświadczenia samej ewangelizacji. A tu bardzo, myślę, pożytecznym doświadczeniem jest przystanek Jezus.
Swój przyjazd do Kostrzyna zapowiedział m.in. przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, arcybiskup Ino Fisichella z Watykanu, wielu biskupów polskich oraz przedstawicieli ruchów ewangelizacyjnych. Tegoroczne lato spowodowało już wiele katastrof naturalnych. W miniony weekend przeszła nad Pomorzem trąba powietrzna, niszcząc i uszkadzając ponad 100 budynków oraz łamiąc drzewa na obszarze 400 hektarów borów tucholskich. Caritas wciąż apeluje o pomoc na rzecz poszkodowanych wskutek lipcowych burz i nawałnic, mówi rzecznik Caritas Polska Olga Kołtuniak.
Przekazaliśmy do tej pory 35 tysięcy złotych. To będą pieniądze na pomoc doraźną i na zakup najpotrzebniejszych artykułów.
Rzecznik Caritas Polska dodaje, że organizacja nadal potrzebuje pieniędzy na pomoc doraźną, jak i poszukuje sponsora, aby zlikwidować zniszczenia.
Więc bardzo prosimy, zarówno SMS-y, pomagam wysyłane pod numer 72052 i oczywiście prosimy o wpłatę na konto. Numery kont znajdują się na naszej stronie www.caritas.pl. Tu ważny jest dopisek, lipcowe nawałnice.
W pomoc poszkodowanym włączają się także diecezjalne Caritas.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.